Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. W historii, jakiej nie znacie, porozmawiamy dzisiaj o trudnym temacie, dotyczącym jak zwykle u nas historii, ale wydaje się, że coraz bardziej aktualnym. Krzesimir Dębski, polski kompozytor, m.in. muzyki współczesnej i muzyki filmowej, skrzypek jazzowy i dyrygent jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
I Piotr Szelongowski, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kresowego.
Witam serdecznie.
Pan Krzesimir Dębski jest również autorem wydanej w 2016 roku książki Nic nie jest w porządku z podtytułem Wołyń, moja rodzinna historia. Historia, jakiej nie znacie, nasz program opowiada historie nieznane i często teraz narracje historyczne prowadzi się poprzez jednostkowe historie rodzin, ludzi, bo to lepiej pokazuje nam i jest bliższe odbiorcy poznawanie historii przez taką właśnie historię pojedynczego człowieka. Tutaj mówimy o rodzinie Dębskich. Panie Krzysztofie, jaka to jest rodzina? Jaka to była rodzina?
Kresowa. Ale właściwie złożona z dwóch części, bo to też Kresy się dzielą na różne krainy i na różne kultury wręcz. Moja rodzina Dębski, czyli ze strony ojca, pochodziła z Galicji, czyli Kołomyja. We Lwowie mój ojciec się urodził, a dziadek był lekarzem. Ze strony mamy z kolei rodzina, to była rodzina, która mieszkała na Wołyniu przed pierwszą wojną światową, czyli w zaborze rosyjskim. Na przykład różnica kulturowa była taka, że mój ojciec kroił pomidory na plasterki, zalewał to olejem, solił i tak dalej. A moja mama kroiła w rożki takie pomidory i zalewała śmietaną i posypywała cukrem. Ja się opowiadałem za ojcem, mogę dodać. No i właściwie, bo cóż, no to rodzina właśnie, która była z Galicji, to była mocno zaustriaczona. Można by powiedzieć. Już imiona mojego dziadka i jego rodzeństwa to Rudolf, Leopold, Ludwik, prawda, i Wiktoria. No, w każdym razie to już były takie, można powiedzieć, raz, że kultura śródziemnomorska i austriacka. Zupełnie coś innego niż zabor rosyjski, szkoła po rosyjsku, inna literatura, inne podejście polityczne i rozwój społeczny.
Powiedzmy też o pana dziadkach, bo to zdaje się historia ich życia, tragiczna historia, jest główną historią, o której opowiada pan w książce Nic nie jest w porządku.
No tak, byli obydwaj. Jeden był w armii austriackiej, a drugi w rosyjskiej. Nawet naprzeciwko siebie w czasie frontu dogadali się potem po wojnie, że stacjonowali, że strzelali do siebie niemal, prawda? Dziadek był lekarzem jako jeniec, potem w rosyjskiej armii, ale wcześniej w austriackiej, no czasami nawet strzelali lekarze. Musieli, no i mój dziadek właśnie Sławiński od strony mamy strzelał, nie chciał strzelać do ludzi, strzelał w drzewo, dąb. No i potem mówił, że wystrzelał sobie właśnie zięcia Dębskiego. Oni mieli straszne życie. No dziadek był na wojnie japońsko-rosyjskiej w 1905 roku. Wrócił stamtąd ranny na piechotę w Mandżurii, jakoś nie wiadomo jak. Bo niestety mnie nie mówił już po wojnie. Nigdy nie słyszałem, żeby coś powiedział mój dziadek. No i przeżył pierwszą wojnę światową. Potem bolszewickie przemarsze w jedną i w drugą stronę przez Wołyń. To wszystko przełaziło niebywałe rzeczy. To można przeczytać u Izaka Babla, czy od Zofii Kossak-Szczuckiej. Jakie tam potworności się działy. Po wojnie tej pierwszej, no jakoś próbowali tam ci ludzie się odbudować. Zostało tam bardzo niewielu wtedy Polaków, bo jeszcze była największy egzodus w historii naszego narodu. To był tak zwani bieżeńców w czasie I wojny światowej. W głąb Rosji przed Niemcami uciekali Polacy i no, potem tam była rewolucja i niewielu z nich wróciło i przeżyło te czasy. Po tej pierwszej wojnie światowej mój dziadek właśnie Dębski z tego zaboru i ze Lwowa i zaboru austriackiego, lecząc epidemię tyfusów, czerwonki, hiszpanki, miliony ludzi umierało, znalazł się na Wołyniu i tam pracował już jako lekarz, leczył i odbierał porody chłopców ukraińskich. I niestety ci chłopcy, jak podrośli, 20 lat minęło, była druga wojna światowa, to mówię tak symbolicznie, za darmo leczył ich i był judymem, można powiedzieć, judymował. Mój dziadek, no oni właśnie go zamordowali.
W 2003 roku odwiedził pan Kisielin ze swoją mamą i poznawał pan tych ludzi, szukał pan sprawców i szukał pan też świadków tamtych wydarzeń. Jakie to było w ogóle przeżycie wrócić tam?
No właściwie to mój ojciec już wcześniej, dopóki żył i szukał śladów rodziców, gdzie oni, bo nie wiadomo, może przeżyli przecież, prawda? W okolicy wszyscy ginęli i byli mordowani w sposób strasznie okrutny. Nacjonaliści ukraińscy, mówię nacjonaliści, bo nie wszyscy Ukraińcy, nacjonaliści opętani, właśnie wzorując się na NSDAP, na narodowym socjalizmie niemieckim, no wymyślili sobie, że będą mieli czyste terytorium, muszą mieć i tam wtedy zbudują państwo ukraińskie. Mordowali więc Polaków, Żydów, Rosjan, Ormian, Czechów nawet się zdarzały przypadki, którzy mieszkali tam, Niemców, no wszystkich obcych. Więc opętanie nacjonalistyczne spowodowało, że, no, że też im mój dziadek, mimo że był żonaty z Ukrainką, a babcia była pielęgniarką, to zostali obydwoje zamordowani, bo była mieszana rodzina. To też nacjonaliści nie tolerowali tego. No więc straszne zdziczenie nastąpiło na tych terenach i bardzo to jest przykre, tym bardziej teraz, że ci nacjonaliści są teraz największymi bohaterami współczesnej Ukrainy. Że dokonawszy takich zbrodni, że ponad 200 tysięcy osób zostało zamordowane na tych właśnie kresach od Polesia do Galicji, Wołyń, Podole i w tym 90 tysięcy na Wołyniu, że ci ludzie, którzy tego dokonali, teraz stają się bohaterami Ukrainy. Bardzo to jest, nawet można powiedzieć, głupota polityczna, złowroga, niebywała, groźna, że państwo ukraińskie, gloryfikując tych ludzi, bierze na siebie cały ten mord. A przecież to większość Ukraińców w tym nie brała udziału. No to jest właśnie takie samobójstwo, bo można powiedzieć, polityczno-moralne obecnych władz Ukrainy. Oni sobie z tego nie zdają sprawy.
Хатка біла, у сусіда жінка міла, а у мене ні хатинки, ні ма щастя, ані жінки, а у мене ні хатинки, ні ма щастя, ані жінки. Хіба піду утоплюся, або в камінь замінюся, нехай тоже кожний знає, що з кохання смерть буває, нехай тоже кожний знає, що з кохання смерть буває. Хей, Волиню, хей, Волиню, шумьо ліще на Лещині, Яжембіни, золоте поле, ой, та наша польська доля, Яжембіни, золоте поле, ой, та наша польська доля, шемже тихо поток золотий на варкоча дівчин сплоти, носи тутай нас загнали, старви в прох і погребали, носи тутай нас загнали, старви в прох і погребали, плином тіні над полями, діти з сурами, синами, прохи легли тихо в булу, благослав є Боже Крулу, прохи легли тихо в булу, благослав є Святий Крулу, плином тіні над полями і над нами полаками, прохи легли скаргу в землі. Боже, заплач ти над ними, прохи легли скаргом в землі, Боже, заплач ти над ними. В'ятри несуть старе діє, жаден того в'ятр не зіє, прохи легли тихо в землі, Боже, заплач ти над ними, прохи легли тихо в землі, Боже, заплач ти над ними. Плина узи і тихе слова, браче, чомусь ти мордовав, мялиш ти, Боже, науки, жеш мордовав діти, внуки, мялиш ти, Боже, науки, жеш мордовав діти, внуки. Поля сонце, лунки поля, загорана людська доля, цілий народ ви убили, що 60 лет з вами жили, браті, сестри ви убили, що 60 лет з вами жили. Плачуть ласи, плачуть жива, а безбронним так заспіва, мідіще серце і віре, ви мордовач люди старе, мідіще серце безвонне, забіять діти безбронне. Води несуть людські дії, того ніде вітер не зміє. Ростуть квіти могилами, вам над братьми поляками. Ростуть квіти могилами, над братьми вам поляками. Каїнове мийте длоні, бо ніде час не прислоні. Ту під землю джемів хати, а над ними живуть кати. Ту під землю джемів хати, а над ними живуть кати. У сусіда хатка біла, у сусіда жінка міла, а у мене ні хатинки, ні ма щастя, ані жінки, а у мене ні хатинки, ні ма щастя, ані жінки. У сусіда хатка біла, але вона жінка міла, але вона ні хатинки, ні ма щастя, ані жінки, але вона ні хатинки, ні ма щастя, ані жінки.
Powiedzmy parę słów o krwawej niedzieli. Czym była krwawa niedziela 43 roku? Piotr Szalongowski.
11 lipca, niedziela, atak na około 99 miejscowości z przewagą polskiej ludności, tylko po to, żeby ją wymordować. I trudno tu mówić o jakichś, że tak powiem, porachunkach międzysąsiedzkich, kiedy mieliśmy do czynienia z zorganizowaną akcją militarną tak naprawdę. Tak? Efektem było kilkanaście tysięcy ofiar w ten jeden dzień. I to była kulminacja, która miała służyć jednemu celowi, usunięcia obcego elementu narodowego z miejsca, które nacjonaliści ukraińscy uznali, że tutaj musi powstać samoistna Ukraina, tak? I nie może być żaden obcy naród, tylko sami Ukraińcy. Straszliwa, straszliwa rzecz.
Grzegorz Motyka uważa, że właśnie 11 lipca 1943 roku był dla Polaków jednym z najtragiczniejszych dni II wojny światowej. W kilku przypadkach, między innymi w Kisielinie, dokonano zbrodni na Polakach zebranych na mszy w kościele.
Tak, było takich szereg takich ataków na kościoły i między innymi w tym Kisielinie to moja mama była uczestnikiem tego wydarzenia, ojciec i wielu jeszcze członków dalszych mojej rodziny. Zamordowano tam 82 osoby, a rannych było jeszcze kilkanaście.
Udało się zrekonstruować przebieg wypadków tego dnia? Tak,
tak, no, udało się, ponieważ mój ojciec przeżył. Odrzucali nieuzbrojeni, trzeba podkreślić, bo nikt nie miał broni. Się okazuje, że nawet noża nikt nie miał, bo do kościoła się nie idzie z nożem w zasadzie chyba. Więc nieuzbrojeni mieszkańcy bronili się przez cały dzień, rzucając najwyżej cegłami, maszyną do szycia. W każdym razie ojciec przeżył.
Mimo, ile że miał mu się wtedy lat?
19. Odrzucali granaty, które wpadały do kościoła, no i jeden z nich się rozerwał pod moim ojcem, no więc ranny był, ale przeżył i opisał to. I dzięki temu była relacja. No ten wątek zresztą użyty był w filmie Wołyń Smarzowskiego, prawda? Krótki fragment, ale ten taki student w czapce, który tam, mówią kobiety, był najprzystojniejszy w filmie, to właśnie prototypem tej postaci był mój ojciec. No, tych morderstw było strasznie dużo i innych mieszkańców, którzy nie byli na mszy, ja moi dziadkowie z nimi, to potem mordowano jeszcze, te morderstwa trwały jeszcze w zasadzie do 1944 roku, do wkroczenia sowieckich wojsk.
Czyli można powiedzieć, że to nie była akcja spontaniczna pod wpływem jakichś emocji?
Nie, absolutnie
długo
była to.
Byli Ukraińcy mentalnie też przygotowywani do tego, żeby wreszcie jak gdyby dać upust
tak,
tej
nienawiści.
Tak,
to była zorganizowana akcja. To Bandera sformułował postulat właśnie oczyszczenia terytorium, struktury zbudował wojskowe i to była akcja, ona miała nawet kryptonim oczyszczywalna akcja, którą to kierował już bezpośrednio Kłem Sawur. Tak, i teraz bohater, właśnie pomniki, którym się stawia. I Ukraińcy, nawet nasi towarzysze Ukraińców w Polsce istnieje. Oni się wypierają w ogóle tej zbrodni. Sam słyszałem na własne oczy, jak Piotr Tyma, przewodniczący na sesji naukowej, właściwie pseudonaukowej, mówił, że to chodziło o zbieranie zboża. O oczyszczenia pól ze zboża. Że ten taki kryptonim, to nie o to chodziło. No ale w każdym razie no, jest to bardzo tragiczna historia, bo ci właśnie ludzie mają teraz pomniki, to coraz więcej. A Stefana Banderę uznano za najważniejszą postać w historii Ukrainy.
Żeby jeszcze sobie uzmysłowić to, że rzeczywiście to był proces, który w tej mentalności Ukraińców musiał zaowocować aż taką nienawiścią, to można powiedzieć, że już w latach 20. ukraińska organizacja wojskowa nawoływała do tego, by się nie wstydzić mordów i podpaleń. W 29. roku organizacja ukraińskich nacjonalistów, który jednym z przywódców był Stepan Bandera, w dekalogu nacjonalisty głosiła zasadę, by nie wahać się przed największą zbrodnią w imię powstania państwa ukraińskiego. No, ukraińska powstańcza armia spadkobierczyni banderowskiego OUN tę zasadę wcieliła w życie. Powiedzmy sobie jeszcze to, jak wyglądała struktura ludności na Wołyniu. Bo na Wołyniu mieszkało nieco ponad 2 miliony osób, a według spisu ludności z 21 roku Ukraińcy stanowili prawie 70%, Polacy około 17%, czyli w sumie Polacy stanowili około 1/5 społeczności wołyńskiej.
Tak,
czyli nie było jakiegoś bezpośredniego zagrożenia liczebnością polską dla
oczywiście,
Ukraińców.
Oczywiście, a jeszcze dane z 1938 roku, bo był spis ostatni, to był w 1938 roku, to było 12% Polaków i z tego Polacy mieszkali głównie w miastach. I no właśnie tu dochodzimy do takiej ważnej sprawy, bo ta statystyka pozwala nam zbić argumenty między innymi Związku Ukraińców i wielu organizacji, prawda, postbanderowskich, że to były bratobójcze walki, że to był bunt chłopski, albo że to były symetryczne walki, że Polacy również uczestniczyli w walkach i w morderstwa Ukraińców, prawda. Więc nie jest to prawdą, ponieważ mamy to proporcje, 12% tylko, a na wsi jeszcze mniej. Trzeba jeszcze wiedzieć, że ilość ludności jeszcze zmalała, ponieważ gdy wybuchła wojna w 1939 roku, mężczyźni Polacy poszli do wojska. Zresztą Ukraińcy też do polskiego wojska poszli. niektórzy bardzo dzielnie walczyli, aż pod Monte Cassino. Podobno 2-3 tysiące żołnierzy pochodzenia ukraińskiego walczyło. No więc poszli Polacy do centralnej Polski, walczyli, weszły wojska sowieckie, oni już nie wrócili. Bo nie mogli. Co ci wrócili, to w Katyniu wylądowali w Ostaszkowie. Pierwszy cel było Sowietów zemścić się za wojny bolszewickie. W czasie których też mordowano ludność polską, głównie na tych terenach i dlatego taka mała liczba została tych Polaków po pierwszej wojnie światowej. Wyobraźmy sobie pierwszą wojnę światową, gdzie Ukraińców też traktowali Rosjanie jako właśnie swoich. I przemarsze wielokrotne w tej, we w te wojsk bolszewickich, prawda? Aż pod Warszawę i do Kijowa i dalej, i tak dalej. Cały czas były represje, morderstwa. Więc tutaj mamy te 12% i teraz Sowieci wkraczają, no i oczywiście od razu aresztowania są Polaków, urzędników, no zemsta za wojny bolszewickie, czyli nawet gajowych, wywożenie na Syberię potem. Znowu, czyli nie ma mężczyzn, coraz mniej jest mężczyzn jeszcze na tych terenach. Potem mamy bronkę do wojska. Od 16 roku życia, Polaków głównie. Tak było już mało ludzi, że to było bardzo dotkliwe dla tej malutkiej garstki już Polaków. Zostały kobiety, dzieci i starcy, można powiedzieć, na tych terenach. No i potem jest wojna niemiecka, Niemcy przychodzą, no to Ukraińcy obejmują władzę, dostają broń, są policją, są wyposażeni, Polacy nie mają broni. I teraz wywózki na roboty do Niemiec i mężczyzn młodych i kobiet, no tym kierują, sterują w zasadzie Ukraińcy, więc wysyłają w pierwszej kolejności znowu Polaków.
Dzieci od 14 roku życia były wskazywane głównie przez Ukraińców właśnie Niemcom do wywózki na roboty przymusowe do Niemiec.
Między innymi brat cioteczny mojej mamy tak w wieku 14 lat wylądował w fabryce amunicji w Niemczech. Ten argument o walkach bratobójczych jest absolutnie nieprawdziwy z powodów statystycznych. No nie miał kto przecież tego robić. Dopiero AK powstawało z resztek tych mężczyzn, to 4 tysiące ludzi było. 27. Dywizja Wołyńska AK. No ale co najmniej połowa to byli cywile. To byli ludzie, tam nie było oficerów w ogóle, nie było uzbrojenia. Tam byli uciekinierzy z getta jeszcze, bo wcześniej trzeba wiedzieć, że Ukraińcy wymordowali Holokaust. To rękami Ukraińców się odbywał. Właśnie tych już UPA i policjantów. No więc to wszystko, te argumenty są bardzo krzywdzące, nieprawdziwe.
Mamy tutaj argument dotyczące liczebności Polaków na Wołyniu, a co z tym argumentem, że wtedy Polak był tym panem i władcą znacznie bogatszym, ciemiężącym sąsiada ukraińskiego?
No właśnie to od wieku było, że polski pan, a ci polscy panowie mieli rusińskie nazwiska. Proszę zauważyć, że to właściwie to, zacznijmy, nie wiem, to był i Mniszek, to i Białorusini byli, prawda, bo wtedy jeszcze nie było pojęcia Ukrainiec, tylko Rusin, Białorusin, prawda, więc był Chodkiewicz, Tyszkiewicz, Sanguszko, Czartoryski, Koniec Polski, Ostrogski, Wiśniowiecki, Sobiescy. Wszystko to były rody ukraińskie. Rody rusińskie, prawosławne, które się spolszczyły i przeszły na katolicyzm. I oni gnębili własny swój naród. To byli właśnie polskie pany. No więc odwrócenie. Potem oni mieli majątki również w centralnej Polsce i gnębili polskiego chłopa. Więc troszkę może to jest, tak, ja tak żartobliwie to mówię, to może było odwrócenie sytuacji. Tak jak wykazują dane, to bardzo często Ukraińcy byli bogatsi niż Polacy. Zawsze mieli przewagę liczebną, więc wybierali sobie sołtysów, mieli samorząd gospodarczy, było ponad 20 tysięcy organizacji gospodarczych, przedsiębiorstw na tych terenach ukraińskich. Więc w ogóle w tle Europy i warunków, jak traktowano mniejszości narodowej, to u nas było bardzo, można powiedzieć, przodujące, najlepsze stosunki były. Już normalnie Davis wspomina, że jako dziecko syn górnika walijskiego znalazł jakąś ulotkę. To ojciec go tak sprał, że on mało nie umarł. Tak się bał, że w ogóle zobaczą Anglicy, że ktoś pisze po walijsku. U nas były szkoły, wydawnictwa, prosvita, organizacje oświatowe ukraińskie, więc można powiedzieć, że te warunki pobytu i rozwoju kultury własnej ukraińskiej, no były naprawdę bardzo, bardzo rozwinięte. Natomiast oczywiście były pretensje, że nie mieli własnego państwa. No i nie potrafili sobie zorganizować również w czasie pierwszej wojny światowej. Popełnili szereg błędów politycznych, a potem obwiniali Polskę, że to my mieliśmy ten decydujący wpływ. No być może, ale dlaczego oddziały ukraińskich, nazwijmy to patriotów, czy już trochę nacjonalistów, jak Armia Halicka, czy Strzelcy Siczowi, dlaczego trwali do końca I wojny światowej przy Austriakach, przy przegranych? Był taktyczny błąd. Skończyła się wojna, Austriacy przegrani, ponieśli straszne konsekwencje, a razem z nimi ci Ukraińcy, którzy ich do końca popierali. Piłsudski, też mieliśmy oddziały, legiony, też pod auspicjami Austro-Węgier, ale on się wycofał w 1916 roku, można powiedzieć, że zdezerterował, uciekł od Austriaków. I na zakończenie I wojny światowej my byliśmy po stronie zwycięzców. Z armią Hallera, z tymi właśnie legionistami i z innymi siłami domu Muśnieckiego. Broniliśmy całej Europy przed bolszewikami. Europa, która po klęsce, po pierwszej wojnie światowej, absolutnie demoralizacja, nie chcieli już nigdy wojny, nie chcieli wszystkiego, hasła komunistyczne jednocześnie indoktrynowała robotników, już rewolucje były komunistyczne, prawda, na wielu miastach, w Budapeszcie, w Wiedniu, w Londynie i tak dalej, w Nowym Jorku. I co się dzieje, że walczymy my z bolszewikami, a właśnie kierownictwa polityczne bardzo słabe, bo w zasadzie Petlura, ataman z armii austriackiej, wywodzący się i Skoropadzki z rosyjskiej, więc różne mentalności, różne wyszkolenia. U nas też tak było z oficerami, ale my się zjednoczyliśmy, a oni walczyli ze sobą i oni popełnili błąd, lekceważyli bolszewików w ogóle. Polska wystawiła prawie milionową armię. To była naprawdę największa armia polska w historii walki o wolność. Natomiast Ukraińcy, Petlura miał na przykład 15 tysięcy. Zgromadził żołnierzy, którzy walczyli razem z Piłsudskim, szli na Kijów, prawda? Nie rozumieli, że największym niebezpieczeństwem będzie dla nich bolszewizm. Już 2/3 terytorium Ukrainy, te rdzennej takiej Ukrainy, było pod badaniem bolszewików, a oni postanowili atakować Lwów, prawda? Ci nacjonalistycznie nastawieni patrioci ukraińscy zaatakowali Lwów, czyli zaatakowali kraj, armię, która broniła całej Europy. Sympatia była w związku z tym całego Zachodu po stronie polskiej. I w Wersalu w ogóle nie zaproszono. Sprawa niepodległości Ukrainy w ogóle tam nie stanęła.
Ale cofając się tak jeszcze do tych polskich panów, to chciałem tutaj nadmienić, jak to się działo, że Ukraińcy czy Rusini spolszczali się. No bo kultura wyższa, która szła z Europy, była bardziej atrakcyjna niż to, co mieli tam na tamtych terenach.
Tak, to właściwie my byliśmy przed murzem. Do nas przyjeżdżali architekci włoscy, malarstwo, muzyka, Vivaldi, organy w kościołach. Tam religia się nie zmieniała. Właściwie to niestety prawosławie miało to do siebie, że tam niewielkie strasznie reformy się działy. Tam się nie zmieniało przez wieki nic. U nas, prawda, prądy intelektualne, zmiany mamy, i oświecenie, prawda, i reformacje, i jakieś takie burza intelektualna. Ludzie w różnych kierunkach, prawda, naciskali na rozwój. A tam w zasadzie było takie posłuszeństwo. I to posłuszeństwo spowodowało, że Ukraińcy nie rozwijali się tak samo jak u nas. W muzyce to oni 200 lat później dopiero niektóre zdobycze muzyki przyswajali u siebie. Takie opóźnienie. Oni nie mieli złotego wieku w zasadzie. No jeżeli był złoty wiek na terenach ukraińskich, to byli Polacy. To byli ci, co się spolszczyli. Rusini to wprowadzali. No i my mieliśmy pałace i w związku z tym uzbrojenie i kultura cała. Moda nawet. To była niesamowicie atrakcyjna dla tych właśnie Rusinów, którzy byli bogaci, chcieli wydawać pieniądze, ale też chcieli kształcić dzieci. A gdzie mieli kształcić dzieci? W Moskwie? U Hana? Czy w Turcji? No w Polsce albo we Włoszech, we Francji, prawda? I to cały czas ciągnęło ku Zachodowi. Była to jakby wojna wschodu z Zachodem. No i tutaj atrakcyjniejsza była ta kultura i cały dorobek właśnie Zachodu. No. Polscy panowie to właściwie to jest taki symboliczny jakiś taki sygnał niezrozumienia tego całego procesu, jaki się odbył historycznego wtedy w Europie, na świecie. No i dotyczył również Ukrainy, która jakoś się w to nie zabrała. Rosjanie przez Piotra Wielkiego, przez Katarzynę, prawda, przeskoczyli jakby ten etap, na siłę właściwie, brutalnie, to nie było demokratyczne, ale się dostosowywali do tego, jak się świat zmieniał. A na Ukrainie jakoś ten proces był bardzo ograniczony.
No a kuriozum to był w ogóle Chmielnicki, tak? Polski ciur szlachcina, który uciekając z Sandomierza, bo jak to się mówi, chędożył żonę sandomierskiego starosty, no jako ten wyrzutek społeczny tej zdrowej cywilizacji zachodniej, oczywiście to taki duży cudzysłów użyty, no gdzie wylądował na dzikich polach.
I te większe bunty kozackie, czyli też próby stworzenia siczy zaporowskiej, prawda, organizowanie się jakieś, no też tłumili między nimi sami Ukraińcy albo Rosjanie. Właściwie Wiśniowiecki, który był na właśnie takim świeżym panem polskim, ledwo co się ochrzcił, prawda, przeszedł na katolicyzm, no tłumił właśnie kozaków z powrotem, zapędzał ich, oni bohaterowie wojen, którzy walczyli dla Polski. Raptem on ich gonił z powrotem do pługa i zmuszał ich do pańszczyzny, prawda? To z tego czasu pochodzi ten polski pan, prawda, który niekoniecznie był polski i takie niezrozumienie, że to jest forma grzecznościowa, no zaważył tak na naszych stosunkach i z Rosjanami, i z Ukraińcami.